gorąca czołówka.
16 minut po godzinie 19. Łukasz Kaźmierczak kłania się Państwu w ten bardzo chłodny, przenikliwie wiejący, ziąbem nastój traktujący wieczór. W studiu za to jest przyjemnie ciepło, chociaż mam wrażenie, że zapowiedź tych takich wiejących, nowych wiatrów w życiu politycznym w niedzielę troszeczkę do nas dotarła. Trochę nowych porządków na scenie samorządowej w Wielkopolsce. O tym, w tym takim naszym stałym gronie będziemy rozmawiali dziś z poznańskimi dziennikarzami. W studiu Radia Poznań są z nami Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznańska Radio Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
I Tomasz Woźniak, nasz głos poznański.
Witam serdecznie.
Tak sobie pomyślałem, że mam już pierwsze dane wyborcze. Nie wszystkie, ale te główne, które pozwalają nam dokonać jakichś ocen. Pewnie zaczniemy od tych najwyższych w skali poparcia, w skali wielkości miejscowości. Chociaż nie, wolałbym małą zrobić tutaj taki wtręt lokalny i nasz osobisty. Ireneusz Antkowiak, nasz komentator, który przez wiele tygodni, miesięcy tutaj w naszym studiu gościł, już nie będzie pewnie naszym komentatorem niedługo. Dziennikarz naszego Głosu Poznańskiego został wybrany już w pierwszej turze tegorocznych wyborów samorządowych burmistrzem Pobiedzisk. Irku, bardzo Tobie gratulujemy.
Przyłączamy się do gratulacji.
Wszyscy siedzimy. No i życzymy powodzenia na nowej, samorządowej drodze życia, już nie dziennikarstwa, chociaż różnie te kariery się toczą. Kto wie, może jeszcze kiedyś spotkamy się właśnie w tej roli komentatorów rzeczywistości politycznej. Reszta to nasi stali komentatorze. Proszę panów, szanowni koledzy, Poznań, od tego zaczynamy. Najwyższa tak naprawdę pula, półka. Pytanie takie. Kto z was, ale tak z ręką na sercu, spodziewał się zwycięstwa Jacka Ośkowaka w pierwszej turze wyborów? Już w pierwszej turze.
Ja mówiłem, że będzie sukcesem, dojdzie do drugiej tury, więc nie wiem, czy tak aż bardzo przesadzałem. Znaczy w pewnym momencie mówiłem, że będzie sukcesem.
Taka filozoficzna odpowiedź.
Że to jest walka o to, żeby była druga tura. Mhm. Właściwie, także nie powiem, że przewidywałem. Wygrałem pod innym względem. Zakład wyborczy, internetowy, facebookowy. Natomiast tutaj nie, to tak przesądzam, tak aż nie uważałem. Natomiast generalnie tu nie mówimy o wyborach w ogóle, bo chciałbym tutaj powiedzieć, trzeba by rozróżnić pewne rzeczy. Myślę, ja uważam, że to, co odbywało się, jeśli chodzi o prezydentów najważniejszych miast w Polsce, to nie były wybory samorządowe, tylko plebiscyt polityczny.
Tak widziałem, że padnie to słowo.
To był plebiscyt za PiS-em lub przeciw PiS-owi i nie miało to nic z wyborami samorządowymi do wspólnego i to wręcz uwłaczało. Znaczy uważam, że uważanie tutaj, że to wybory samorządowe jest uwłaczające, ponieważ nie brano tam pod uwagę kryteriów, które powinni mieszkańcy. No właśnie,
zaraz do tego dojdziemy. Wracam do tego głównego pytania. Piotr Tomczyk, czy Jacek Jaśkowiak w twojej opinii wygrałby w pierwszej turze jeszcze dzień przed głosowaniem?
Na początek myślę, że warto docenić jedną rzecz, taki komfort, który mamy w tej sytuacji, że...
Że mamy oficjalne wyniki.
Ja myślę o czym innym, że mamy komfort, bo nie musimy się obawiać tego, że nasze komentarze w jakikolwiek sposób wpłyną na wyborczy wynik. Prawda? Także nie obawiamy się, że ktoś oskarży nas o to, że zniszczyliśmy jakąś pięknie zapowiadającą się karierę, czy tym podobne.
Bo drugiej tury nie będzie, przynajmniej
tak, nie będzie drugiej tury, więc możemy po prostu szczerze sobie powiedzieć, jak oceniamy samą kampanię wyborczą. I teraz co do tego pytania o wynik pana prezydenta Jaśkowiaka, to ja się muszę przyznać, że do dnia 12 września w ogóle nie brałem takiej możliwości pod uwagę, że pan prezydent Jaśkowiak wygra w pierwszej turze. Natomiast 12 września pojawiłem się na takim spotkaniu wyborczym kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Tadeusza Zyska. I od tego momentu uznałem, że jednak jest to możliwe, że pan prezydent Jaśkowiak może rzeczywiście wygrać. Dlatego, że wtedy właśnie pan Tadeusz Zysk zaprezentował się niestety bardzo źle. Bardzo źle i wywołał, można powiedzieć, wśród zwolenników swojej partii rozczarowanie. Wielkie rozczarowanie, że ludzie, którzy przychodzili na to spotkanie, bo wcześniej domagali się takich spotkań bezpośrednich z kandydatem, bo on był nieznany, nagle po tym spotkaniu, to było 12 września na Głogowskiej szkole w Auli, spotkanie, ucichły te głosy domagające się dalszych spotkań z kandydatem. Dlatego, że wszyscy już zorientowali się, no, że niestety ktoś zrobił wielką krzywdę panu doktorowi Tadeuszowi Zyskowi i wystawił go jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości, mimo świadomości, że po prostu jest to kandydat, który jest niewybieralny, który się nie nadaje do
tego. Ale to nie jedyny kandydat, który przecież...
Ale ja zakładałem od razu, że zasadniczy spór musi być pomiędzy PO i PiS-em i wtedy po prostu stwierdziłem, że wynik partii Prawo i Sprawiedliwość będzie lepszy niż wynik kandydata na prezydenta.
Znaczy ja o tym, że ta kandydatura słaba PiS-u foruje kandydata przeciwnego, no to właśnie to była, jeszcze nie było kampanii, dopiero to mówiliśmy, no był długi okres taki.
Mówiliśmy o tym
no właśnie, mówiliśmy, że tutaj, że jest to kandydat, który po prostu jest tylko kandydatem pewnych środowisk, prawda, a nie tknie tego elektoratu podstawowego, prawda, który jest tak ważny i tego elektoratu, jestem ciekaw, właśnie dane szczegółowe dotyczące podziału właśnie kobiet. No bo ile w kraju wiemy już, że dużą część zwolenników PiS-u stanowili młodzi ludzie, to ja nie sądzę, żeby w Poznaniu młodzi ludzie wybrali tego kandydata. Ja przerażony byłem spotkaniem jego z młodymi ludźmi, prawda, gdy byli to po prostu poubierani w garnitury, stojący sztywno jak panowie, prawda, w wieku jakimś tam senioralnym czy coś takiego i to byli młodzi ludzie, tam powinni być kolorowo ubrani i tak dalej, ale tak cała była taka kampania, no, była to słabość, natomiast gdyby to nie był Tadeusz Zysk, albo gdyby to był Tadeusz Zysk super wyluzowany w stylu tam jakimś tam nie wiadomo, myślę, że też nie dałby rady tutaj, ponieważ to był właśnie plebiscyt. Tutaj po prostu ludzie, którym bardzo nie podoba się, że taka opcja jest przy władzy, bardzo, bardzo zdopingowali się, żeby po prostu pokazać swoje inne poglądy. Zaraz kończę. Inne poglądy, a szczególnie w tym mieście, które było od początku, zanim jeszcze ktoś myślał o wyborach, Jacek Jaśkowiak po prostu wybrał tą opcję, że on walczy z władzą krajową i to jest jego sposób na kampanię.
Na kampanię wyborczą, na prezydenturę?
I on to robił 3 lata temu już, prawda? Gdy jeszcze nie było daleko do tych wyborów.
Sebastian Borkowski.
Dwie rzeczy. Pierwsza, odpowiadając na twoje pytanie, ja słabości upatruję może nie u Tadeusza Zyska, bo tu nie było zaskoczenia, ale jednak wynik zarówno Tomasza Lewandowskiego, jak i w szczególności Jarosława Pucka, to jest ten powód, dla którego mamy drugą turę. Bo tu brakowało tego trzeciego zawodnika, który nawiązałby walkę z Tadeuszem Zyskiem, który byłby wyrazisty, który byłby po prostu zachęcający do tego, żeby na niego zagłosować. I żeby...
Albo który odebrałby głosy prezydentowi Jaśkowi.
No, co za tym idzie.
Głosy jego elektoratu.
Tak, dokładnie tak, więc takiej osoby nie było. Mhm. Natomiast tu odnosząc się do słów, które padły przed chwilą, ja uważam, że niezależnie, czy to nazwiemy wyborami, czy plebiscytem, taka była wola wyborców. I myślę, że należy zaakceptować to, że skoro ludzie zdecydowali, że dla nich w danym momencie ważniejszy jest spór na linii Platforma PiS, że dla nich ważniejsze są może rzeczy, które w tej chwili nie dotyczą bezpośrednio, ale te, przeciw którym wiele osób protestuje, to nawet jeżeli tak zdecydowali, a na bok odłożyli elementy komunikacyjne, rozwojowe, czy jeszcze jakieś inne, no to taka była rola wyborców. Ja jestem ciekaw, odpowiadając na pytanie, ile osób, jakim przedziale wiekowym zagłosowali, mówiłeś, a mnie interesuje, ile z tych osób 4 lata temu poszło na wybory. Ile osób było nowych, które po prostu...
Część nie brała udziału w wyborach. Tak, no wiemy to statystycznie, że to jest część, która nie brała udziału.
Tomasz Woźniak.
Myślę, że jeżeli patrzymy tu na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to tak naprawdę to ugrupowanie nie wyciągnęło wniosku z poprzednich wyborów, które jasno mówiły, że PiS potrzebuje w Poznaniu kandydata z krwi i kości, a tak jak tutaj już rozmawiamy, niestety Tadeusz Zysk nie jest takim kandydatem w Poznaniu na tyle wyrazistym, chociaż z drugiej strony wydawałoby się, że Jarosław Pucek był takim kandydatem i może zacząć walczyć z Jackiem Jaśkowiakiem, ale tak jak tydzień temu mówiliśmy, jego kampania to nie była kampania na noże, nie było mocnych haseł, nie było punktowania Jacka Jaśkowiaka za te jego porażki, które zostały skrzętnie w tej kampanii ukryte i dzięki temu Jacek Jaśkowiak osiągnął wynik, który daje mu możliwość decydowania o tym, jak Rada Miasta Poznania ma głosować i w którym kierunku pójdzie Poznań i również w którym kierunku pójdzie Jacek Jaśkowiak po zakończeniu swojej drugiej kadencji, bo jasno mówiliśmy tydzień temu, że Grzegorz mi ufa, więc Grzegorz chyba zaufa dalej Jackowi Jaśkowiakowi.
Ja tutaj przy okazji właśnie tego kandydata Jarosława Pucka bardzo się uderzam w piersi, obstawiałem go jako czarnego konia, natomiast im bliżej było tych wyborów, tym generalnie mój optymizm spadał. On był świetny na etapie prekampanii, gdy jeszcze nie było ogłoszonych wyborów i wtedy bardzo ciekawie się prezentował. No, wyglądało to bardzo obiecująco, natomiast myślę, że faktycznie za to, że nie ma drugiej tury w Poznaniu, to trzeba obarczyć akurat Tomasza Lewandowskiego nie, bo on był takim, myślę, że wysuniętym tutaj z jakichś strategicznych powodów, prawda, kandydatem przez Jacka Jaśkowiaka, czy w jakimś porozumieniu z nim. Tak, właśnie, żeby te głosy lewicy były bardziej na prezydenta Jaśkowiaka niż na niego. Natomiast Jarosław Pucek rozczarował bardzo mocno, bo on, będąc urzędnikiem wysokim wcześniej, prawda, szefując ZKZL-owi, dokładnie znał słabości różne magistratu, prawda, i mógł to wypunktowywać, a on tego nie robił. To naprawdę było, to jest moje największe rozczarowanie, większe niż Tadeusz Zysk, który można się było spodziewać, że to nie będzie kampania dynamiczna i dająca duże procenty zysku.
Nie, na portalu Miasto Poznań przeczytałem komentarz Sebastianie, w którym mówisz, że też plusem dla prezydenta było to, że złagodził troszeczkę to, co na początku było wprowadzane za jego prezydentury i choćby odwołanie oficera rowerowego, czy pewien sposób zmieniania układu komunikacyjnego Poznania, tego sposobu poruszania się po mieście, to też zaplusowało, tak. A oprócz tego pewne wycofanie. On tak naprawdę niewiele chyba musiał zrobić w tej kampanii.
Tak, to jest zaskakujące. To jest element, za który ruchy miejskie, wielu również wyborców, które poparło go 4 lata temu, w ostatnim roku krytykowało Jacka Jaśkowiaka. Jacek Jaśkowiak po 2 latach zmian w Poznaniu wyhamował. Nagle okazało się, że kierowcy też są okej. Nagle okazało się, że nie wszędzie budujemy drogi rowerowe. Nagle okazało się, że chorągiewki tak, ale może jednak nie. Gdzieś wytonował. Ja jestem przekonany, że za tym stał po prostu sztab osób, który zasugerował mu, że jeżeli chce mieć drugą kadencję, to właśnie tak należy zrobić.
Albo chce mieć pierwszą turę.
Ja uważam, że mógł wyjechać na wakacje na całą kampanię i myślę, że może troszeczkę miałby, troszeczkę inny wynik, ale byłby on taki sam.
Ale i tak by wygrał. Kampanię robili mu inni
ludzie, którzy nie byli zaangażowani.
Inna osoba niż szczególnie przez pierwsze 2,5 roku swojej kadencji.
Ale tu chyba trzeba nawet by było powiedzieć, że to Jacek Jaśkowiak właściwie swoim konkurentom powinien podziękować za to, że tak łatwo, lekko i przyjemnie przebiegła właśnie ta kampania. Ja mówiłem...
Bezstresowo nawet.
Bezstresowo, tak, bo to poszło chyba łatwiej niż sam przewidywał. Natomiast jeszcze tak mi się nasunęła jedna rzecz, że tutaj krytykowaliśmy kandydata Prawa i Sprawiedliwości, natomiast niestety trzeba powiedzieć, że to główne pretensje, nawet sami zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości powinni kierować nie wobec kandydata, tylko wobec osób, które wybrały tego kandydata.
Ktoś jednak
zorientował się, że on się po prostu nie nadaje do tej funkcji, a mimo to był forsowany. Także to, że sam pan Tadeusz nie przeszedł jakichś szkoleń takich, jeśli chodzi o medialne obeznanie.
Miał doradcę z PO.
Miał doradcę, właśnie to też jest ciekawy.
Ale też zobaczmy na jego okręt ten pierwszy, czyli dzielnica Poznania, Ławica, Edwardowo. Mieszkańcy nawet tej części Poznania byli wręcz zszokowani, że jak to Tadeusz Zysk wchodzi tutaj w szranki z Jackiem Jaśkowiakiem, wręcz można powiedzieć swoim sąsiadem przez Miedzę. Blisko jest Grzegorz Ganowicz i nawet ta dzielnica odpowiedziała, że ona widzi Jacka Jaśkowiaka, widzi Joannę Jaśkowiak i widzi Grzegorza Ganowicza, więc nawet jego ofertel ten poznański również powiedział mu nie.
Bo kandydat był nieznany, ale już od samego początku było takich wiele elementów zupełnie irracjonalnych. Tak jak ta informacja, która się w mediach pojawiła już w kwietniu, że kampanię wyborczą kandydata Prawa i Sprawiedliwości będzie prowadził były spin doktor Platformy Obywatelskiej, prawda? Czyli
zupełnie... za czasów Platformy wyleciał powodu, bo przeginano tutaj z jego wpływem. Prawda?
Zupełnie ta wyrazistość została gdzieś zatracona. I pójście tą drogą, że my musimy mieć kandydata, który nie jest w żaden sposób identyfikowany z naszą partią, a otwiera nas na nowe środowiska. Okazało się, że to była droga donikąd.
Kandydatami były osoby jednoznacznie kojarzone z Prawem i Sprawiedliwością, posłowie, parlamentarzyści, radni miejscy, więc zdecydowano się w takim razie na osobę spoza tego rozdania, skoro wcześniejsze rozwiązania się nie sprawdziły.
No tak, ale...
Taka logika?
Tadeusz Zysk miał...
Tym była?
Te same cechy, czy wiele tych samych cech, co kandydat 4 lata temu.
Powodować, coś powinno powodować, jakaś charyzma, że właśnie ten kandydat jest wybrany.
Bardziej, ale jeszcze jedno słowo. Zwróćcie uwagę, że, przepraszam, że wszedłem słowo, do Rady Miasta startowała najmłodsza ekipa z Prawa i Sprawiedliwości. Oni się promowali jako młodzi, którzy idą. To no totalne przeciwieństwo,
część,
nie?
Część akurat tych młodych rzeczywiście tak, weszła.
Ale żeby zamknąć tą myśl, bo ja mówiłem o tym spotkaniu właśnie otwartym dla publiczności, niestety wrażenie było takie, że to właśnie radni często w czasie tego spotkania ratowali kandydata Prawa i Sprawiedliwości, odpowiadając za niego na pytania, na które on po prostu nie znał odpowiedzi. Czyli był rzeczywiście, trzeba to uczciwie powiedzieć, nieprzygotowany.
Ale naprawdę nie wylewajmy tyle tutaj na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bo naprawdę mógł prezes Leśkowiak nic nie robić, a kandydatem byłby ktokolwiek inny. Plebiscyt w Poznaniu, mieście, które jest ostoją Platformy, byłby przegrany.
Czy ten plebiscyt był tylko poznański, czy także mówimy oczywiście o Warszawie, Łodzi, może Wrocławia. Czy mogą być tego konsekwencje? Na naszej stronie jeden z internautów napisał, że poznaniacy odnieśli nie pyrrusowe, tylko pyrowe zwycięstwo, ale tak naprawdę pił do pyrrusowego w tym znaczeniu, że teraz będą wspierać rozwój wschodnich województw. No bo jaki ma mieć interes rząd Prawa i Sprawiedliwości we wspieraniu ludzi, którzy wypluli niejako kandydata Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, pytam, czy tak będzie?
Znaczy ja mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że no władza, tak jak słyszałem dzisiaj wypowiedzi polityków ze szczebla krajowego, że władza będzie współpracować z każdym samorządem, który nie będzie chciał walczyć z władzą, prawda?
No, ale to już jest jednak jakieś warunkowanie.
Ale to jest oczywiste, no bo jeśli Jacek Jaśkowiak wszystko jest przeciwko władzy, no to ciężko znaleźć wspólne jakieś elementy współdziałania, nie? To jest jakby oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że to będzie kadencja straszna. Myślę, że tak, że jeśli PiS wygra następne wybory, to może wtedy ludzie będą zdopingowani, żeby znowu na kandydata właśnie przeciwnej strony tutaj głosować. Natomiast myślę, że raczej może być sytuacja taka, że po prostu, że to będzie 5 lat naprawdę degrengolady strasznej w tym mieście, bo Jacek Jaśkowiak pokazując, że nie dotrzymał obietnic wyborczych, a wygrał wybory, no to jakby nie ma żadnej motywacji, żeby cokolwiek w tym mieście na lepsze robić, żeby korzystać z tych możliwości, które są. No po prostu to może być najgorsze 5 lat, najgorsza kadencja w historii Poznania w latach współczesnych.
Myślę, że również to, co się wydarzyło, otwiera fajne rozdanie na następne wybory samorządowe, gdyż może doczekamy się takiego samorządowca z krwi i kości i takich nazwisk.
Kogoś kompletnie spoza
układu, ale również z kandydata obecnego, bo ja jednak nadal wierzę w Jarosława Pucka, który jednak zebrał więcej głosów niż Jacek Jaśkowiak na początku, kiedy zaczął walkę o prezydenturę w ruchach miejskich. Jest również dużo radnych, którzy skupiają się na pracy dla Poznania i tego fertla gdzieś tam dzielnicy, bo jest
chociaż
radny Mikuła,
dostali się głównie radni
jest radna z PiS-u Lidka Dudziak, jest też szereg nowych nazwisk, więc ja wierzę w to, że ten układ się gdzieś tam zmieni i skupimy się bardziej na pracy nad dzielnicami, które potrzebują wsparcia, a nie na sporze ogólnopolskim.
Myślę, że Lidka Dudziak, przepraszam, padło nazwisko, bardzo krótko powiem tym razem, myślę, że ona kandydując zamienia PiS na prezydenta miasta, to by było kompletne zaskoczenie. Raz, że kobieta, prawda? Dwa, że kobieta mocno osadzona w Poznaniu i kobieta dosyć bezpośrednia, potrafiąca rozmawiać z ludźmi. Myślę, że ona byłaby lokomotywą zdecydowanie większą.
Całej kampanii w ogóle.
Tak, tak, oczywiście. Po prostu
rzecz,
wyrazistą.
Mało kto zauważył,
no, i ja na nią stawiałem wcześniej, ale
z drugiego miejsca jednak weszła.
Myślę, brakuje odwagi na postawienie właśnie rozwiązania niekonwencjonalne.
Natomiast jeszcze.
I to jest taki samorządowiec krwi i kości od wielu lat.
Uwaga jeszcze natury ogólnej co do tej naszej wyjątkowej sytuacji, to znaczy Poznania, wyjątkowej sytuacji Poznania. Niestety to nie jest dobra sytuacja dla nas, bo były te podejrzenia, czy tam ma to jakiś wpływ na współpracę centrum z samorządami. W przypadku Poznania znamy takie konfliktowe podejście prezydenta Jaśkowiaka, który nie jest nastawiony na grzeczną, miłą współpracę.
Skoro nie chce się ubiegać o kolejną...
Tak, ale uwaga,
reelekcję, to być może czasem pan prezydent będzie chciał bardziej współpracować.
Ale czy na konflikcie czasem pan prezydent Jaśkowiak nie będzie chciał zbudować swojej pozycji w Platformie Obywatelskiej, bo on teraz będzie symbolem sukcesu. Proszę bardzo, Poznań. Pierwsza.
A może będzie chciał wykorzystać ten czas?
Trzaskowski w Warszawie.
Może będzie chciał wykorzystać ten czas właśnie dla Poznania. Mniej teraz wycofa się z tych ogólnopolskich wojenek.
Widzę, że mamy dużo wiary w pana prezydenta. Ja postaram się w sobie to też tej wiary poszukać, bo do tej pory jakoś jej nie miałem, ale postaram się poszukać.
Na następny program mniej tej wiary więcej.
Sebastian Borkowski.
Nie wierzę ani w degrengoladę, nie wierzę również w takie krytyczne głosy, jak to sobie wyobrażacie. Nawet jeżeli będziemy mieli kandydata, zwycięzcę, będziemy mieli prezydenta Poznania, który bardzo mocno będzie akcentował pewne rzeczy na arenie krajowej, to wierzcie mi, będą zastępcy, będą radni miejscy, miasto nie upadnie. Nie będzie tak, że nagle zatknie się kurek z pieniędzmi i wydaje mi się, że na pewno nie w tą stronę.
Słuchajcie, wybory to nie tylko Poznań, nie tylko te dzielnice i pewnie najbardziej przyciąga uwagę, ale bardzo ciekawe rozstrzygnięcia w innych wielkopolskich dużych miastach. Kalisz, Konin szczególnie, te dwa miejsca. No, to, co się wydarzyło w Kaliszu, wydaje się, że w ogóle wykracza poza jakiekolwiek takie przewidywalne, często spotykane scenariusze wyborcze, dlatego że rzadko się zdarza, żeby urzędujący prezydent otrzymał, uwaga, 8% poparcie, był bodajże szóstym, dopiero w kolejności, jeśli chodzi o głosy oddane przez Kaliszan. W drugiej turze spotkają się kandydat zupełnie niezależny, ktoś taki jak można nieprzymierzając powiedzieć Jarosław Pucek, ktoś, kto po prostu wywodził się spoza szeregów politycznych i pogodził troszeczkę polityków. No jest kandydat Koalicji Obywatelskiej w drugiej turze, ale to było tak spłaszczone, że równie dobrze mógł to być kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Coś wam to w ogóle przypomina? Wybory 4 lata temu w Poznaniu, Grobelny, Jaśkowiak, Dziuba, bardzo, bardzo i Lewandowski, bardzo bliskie poparcie teraz. Kandydat z Kalisza, 22% głosów. Dariusz Grodziński z Koalicji Obywatelskiej 20 głosów. Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości 19 głosów. Ludzie, którzy szli łeb w łeb. I tak naprawdę nie wiadomo, co się będzie działo w Kaliszu.
Znaczy, tam jak widać nie odbywał się plebiscyt, tylko tam były wybory i zaprocentował człowiek, który miał spojrzenie, miał koncepcję na to miasto.
Aha, czyli trzymasz się tej teorii.
No tak, no na to wskazuje i myślę, że no gratuluję mieszkańcom tego miasta, że nie dali się opętać tej walce plemiennej, która w Polsce trwa i która powoduje, że ludzie są gotowi zrezygnować z tego, co jest podstawą samorządności na rzecz właśnie wyboru opcji politycznych i myślę, że Kalisz ma szansę właśnie rozwoju przed sobą, o ile ja dużo stawiam, że ten kandydat wygra. Wygra właśnie, no bo tam nie ma przeciwwagi, znaczy nie będzie teraz tej wojny
plemiennej. Już nie będzie plebiscytu partyjnego.
PO Nowoczesna nie będzie tak zdopingowana do tego, żeby po prostu tak walczyć o tą prezydenturę, bo kandydat nie jest opcji władzy obecnej.
Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. Człowiek, który zdaje się na końcu zraził do siebie wszystkich. Tak mówiły wszystkie ugrupowania, wszystkie komitety społeczne, samorządowe, niepartyjne. Właściwie był sam przeciw.
Można powiedzieć, że zagłosowali na niego tylko jego ludzie, a mieszkańcy Kalisza pokazali czerwoną kartkę. Tak naprawdę ci, którzy mieli okazję bywać ostatnio w Kaliszu, to jednak to miasto gdzieś tam się zatrzymało, patrząc na mapę Wielkopolski. Gdzieś tam będąc choćby na starówce, można powiedzieć, że Kalisz potrzebuje zmian. Więc mieszkańcy Kalisza, jeżdżąc do okolicznych większych miast, widzieli, że jednak potrzeba jest zmiany i reformy. Ale też te wybory samorządowe pokazują, że ogólnie coraz większa świadomość jest wśród mieszkańców regionu, że chcemy zmian. I choćby patrząc na powiat poznański, też kilka mamy takich ciekawych rozstrzygnięć. Mówiliśmy tutaj o pobiedziskach. Ciekawie się zadziało w gminie Czerwonak, uważam, gdzie mieliśmy bardzo klarowną postać.
Wyrazistą.
Obecny wójt Jacek Sommerfeld, który wydawałby się kandydat Prawa i Sprawiedliwości, gdzieś tam wspierany, który powinien wygrać w pierwszej turze. Były piłkarz Lecha Poznań, nauczyciel lokalny, więc osoba taka, która gdzieś tam
zakorzeniona,
a jednak przegrywa z młodą osobą, Marcinem Wojtkowiakiem, który gdzieś tam aktywnie
dział dla samorządu lokalnego, wspierał ludzi, więc jest to jasny sygnał do tego, że jednak osoba, której zależy na tej małej ojczyźnie, ma szansę wygrać w wyborach lub coś zrobić, tylko trzeba przedstawić konkretny program, skupić się na tym, co nie zostało zrealizowane, a co moja społeczność lokalna musi mieć zrobione. Fajnie dzieje się w Buku, gdzie tam też pokazano czerwoną kartkę, ale też są różne takie zaskoczenia. Gmina Swarzyn na przykład, tam był też ciekawny bój, gdzie obecny...
Mocne nazwiska były.
Tak, włodarz pan Szklarek.
To wprost, porażka kandydatki Koalicji Obywatelskiej.
Tak, gdzie... posłanka Tomicka, gdzie jeszcze ostatnie dni gwiazdy, że tak powiem, Platformy Obywatelskiej kobiece zjechały do Swarzędza, aby ją wesprzeć.
Bożenę Szydłowską.
No.
Tak, i tam jednak...
Anna Tomicka była burmistrz z kolei.
Jest to dowód tego miasta,
że jednak...
No, te miasta mniejsze, tam nie było właśnie plebiscytu, tam były wybory, wybierano po prostu ludzi, którzy coś sobą prezentowali. Myślę, że też ważnym takim wskaźnikiem też jest Leszno, prawda, tak, które wygrał Łukasz Borowiak, prawda, który poprzednio odszedł z Platformy i wygrał wybory w poprzedniej kadencji, a teraz kontrkandydat Koalicji Obywatelskiej przegrał z nim, prawda. Sromotnie też
teoretycznie Grzegorz Szapiński też był bezpartyjny
w
Kaliszu.
No właśnie, więc po prostu w tych miastach, które tak nie angażowały się politycznie, które nie były, no dobrze, ale mówię, w tych miastach, które nie były na froncie walki politycznej, tam po prostu były wybory samorządowe i tam dokonywano racjonalnych wyborów, decydowało to, co sobą kandydaci prezentowali i naprawdę cieszę się, że jednak procentowo nie jest to większość kraju, nie brała udziału w plebiscycie i w walce plemiennej.
Piotr Tomczyk.
W ogóle warto chyba zauważyć taką ogólną tendencję, że prezydentom, burmistrzom rzadko udaje się taka sztuka, żeby zrazić do siebie wyborców na tyle, żeby tak daleko gdzieś znaleźć się.
Albo żeby otrzymać 8% poparcie.
Tak, sytuacja wyjątkowa, bo z reguły jest jednak odwrotnie. Ludzie tak bardzo przyzwyczajają się do swoich przywódców, że ci, właśnie ci, nawet jeżeli nie mają szyldu partyjnego, wygrywają w pierwszej turze. I to jest najbardziej, można powiedzieć, popularne rozwiązanie. Startuje doświadczony samorządowiec i zgodnie z tą zasadą, bo ja, proszę pana, lubię te firmy, które znam, no więc głosuję też na tego polityka, którego znam.
Tylko to bardzo popularne rozwiązanie, o którym mówisz, nie zdarzyło się i nie sprawdziło się w Koninie na przykład, gdzie urzędujący przez ćwierć wieku bodajże prezydent Józef Nowicki, w każdym razie Lewica rządziła Koninem przez ćwierć wieku, nie został wybrany, chociaż to był rzeczywiście trochę spodziewany ruch, patrząc na sondaże.
Mamy też przykład z jednej miejscowości z krajów, nie powtórzę wam w tej chwili nazwy, gdzie prezydent, czy burmistrz bodajże, który rządził kilkanaście lat, przegrał jednym głosem ze swoim kontrkandydatem. To było 980 do 981.
Jeśli ktoś przegrywa jednym głosem, to takie chyba trochę święto demokracji. Okazuje się, że jeden głos ma wagę.
Zawsze ma znaczenie.
Kontrkandydat zapewne wezwie do przeliczenia ponownego głosu.
I czy wszystkie kratki były dobrze wypełnione?
Odpowiadając na twoje pytanie, komisja tłumaczyła, że 3 razy liczyła głosy. Wiedząc właśnie, jaki jest
ciężar tego jednego głosu. To jest niesamowita historia.
Znaczy, takich głosów, sytuacji mamy również w Poznaniu wiele. Może już nie w wyborach prezydenckich, ale w wyborach do Rady Miasta naprawdę były sytuacje, gdzie dosłownie kilkanaście głosów decydowało o tym, kto będzie radnym.
No, z tym, że tam już troszeczkę inne zasady są przeliczania, bo tam liczą się też procentowe poparcie dla poszczególnych właśnie.
No właśnie, czy tutaj też jest.
I z tego powodu poszkodowani, znaczy uważam, no w Radzie nie znalazły się niektóre osoby,
które
osiągnęły dobry wynik.
Czy od ordynacji nie warto jednak mimo wszystko zacząć jakiejś większej dyskusji wokół tego toczyć, dlatego że padają głosy na listę, dostają się radni z poparciem na przykład 1000 głosów. Tak było w przypadku Sary Szynkowskiej-Welsenk. Dobre nazwisko, ale tylko 1000, ponad 100 głosów. Nie dostali się radni, którzy mieli tych głosów 2,5, prawie 3000. Ludzie z... parę było tych nazwisk. To niestety na listę padło.
Tak, myślę, że możemy podać. Możemy podać przykłady. To jest Jan Sulanowski 2496, dosłownie kilka mniej miał Michał Buruczkowski, Katarzyna Krotkowska czy Tomasz Wierzbicki.
No właśnie. Są to ludzie, którzy byli bardzo operatywnie w kampanii, przynajmniej znaczna ich część i wiele sobą reprezentowali. Nie?
No bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, że są to jednak wybory partyjne. My mówimy tutaj o samorządzie, ale jednak lista partyjna decyduje, kto wchodzi, a kto nie.
Znaczy tutaj w tym zakresie do rad miejskich to jest takie odzwierciedlenie wyborów do sejmu.
Dlatego też tam taki...
A czy tak nie jest w sejmikach bardziej?
Ale mówiąc też o tym...
W radach.
Mówiąc o tym, że gdzieś tam coś trzeba zmienić, myślę, że największą bolączką i gdzieś ja widzę, że jest zgrzyt w tym artykule, że jeżeli w danym okręgu nie ma kontrkandydata, to ten kandydat wchodzi automatycznie. Myślę, że gdzieś tam trzeba by tutaj popracować, ale gdzieś tam w tych małych wioseczkach,
przepraszam,
w tych gminach...
Był przypadek, że właśnie taki kandydat odpadł, ponieważ większość zakreśliła...
Tak, ale tu mówimy o prezydenckich.
To jest wtedy taki klasyczny plebiscyt. Słuchajcie, krótko jeszcze o sejmiku. Nie znamy pełnych wyników wyborów. Dużo się jeszcze może zmienić, dlatego że kwestia koalicji PO-PSL wisi na jednym, dwóch mandatach, które z południowej Wielkopolski spływają, te informacje, i tam dużo się może zmienić. Natomiast w skali kraju Dominika Wilowiejska, taki dosyć charakterystyczny wpis na Twitterze zamieściła, mówiąc, że opozycja przegrała wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich, a upajanie się zwycięstwami w miastach, to uciekanie od własnych problemów.
W pełni podzielam ten pogląd, bo no, statystycznie głosów zdobył więcej PiS, prawda? No,
obu, i zdobył niektóre przyczółki, na przykład Zielone Świętokrzyskie, które tak, zawsze było PSL-owskie.
Są właśnie takie rejony, w których no, zdominował nawet, że zarówno sejmik, władze powiatowe, gminne i tak dalej, także są tak. Generalnie wybory te są wygrane dla PiS-u globalnie, natomiast taka no, w sensie jakichś spektakularnych tych wygranych w miastach, no jakby to troszkę
remis?
Odsuwają.
Nie, remisu raczej tutaj bym nie powiedział, że jest remis, to raz. Dwa, tak naprawdę zaczyna się walka o to, co będzie w wyborach parlamentarnych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i tych przyszłych samorządowych, ponieważ w końcu chyba zobaczymy takie jasne wskazywanie błędów i porażek danych burmistrzów, wójtów czy posłów, tego co nie zrealizowali. Bo tak naprawdę partia rządząca teraz zyskała dużo możliwości do wskazywania tych błędów i zaatakowania właśnie z takiej ukrytej pozycji dużych miast czy tych województw, które gdzieś tam są na pograniczu, i nawiążę tutaj i do Poznania, i do Warszawy. Bo Warszawa, gdzieś tam spektakularna porażka Patryka Jakiego, gdzie wszyscy się spodziewali, że jednak będzie druga tura. I teraz kandydat PiS-u, który będzie tam kandydował, będzie miał łatwość wygrania wyborów, piętnując wszystko, czego Rafał Trzaskowski nie zrealizował, to jest raz.
O ile to będą wybory samorządowe, a nie plebiscyt. Bo jeśli będzie znowu plebiscyt, to nie będzie to miało znaczenia u nas.
Myślę, że to...
Nie zrealizował obietnic, a wygrał wybory.
Ale myślę, że już patrząc na Poznań, poznaniacy już nie dadzą się nabrać na taki numer, bo jednak oczekują, aby w tym mieście żyło się lepiej, tak w cudzysłowie powiedzmy sobie. I może być to albo spektakularne przejęcie jeszcze bardziej władzy, albo wielka kontrofensywa.
Jeśli porównujemy te wyniki wyborów z wynikami wyborów samorządowych, czyli tych sprzed 4 lat, z 2014 roku, to mnie sytuacja jest jednoznaczna, bo o ile wtedy w wyborach tych 2014 roku Prawo i Sprawiedliwość miało kontrolę nad jednym sejmikiem wojewódzkim, czyli podkarpackim, tak już w tej chwili wiemy, że będzie miało kontrolę nad 6, a może nawet i 7, bo to jest sytuacja jeszcze... Pytanie o zdolność koalicyjną, ale jest to zasadnicza różnica, czyli można powiedzieć, poprawa wyniku jest znacząca, chociaż jeśli chodzi o liczbę głosów, to okazało się, że przyrosło jedynie 1 000 000 głosów, także to nie była jakaś taka wielokrotna różnica. Natomiast pozostałe komitety wyborcze straciły. Najbardziej dotkliwe chyba jest to w wypadku PSL-u. PSL dostał zieloną kartkę, no i z wielu sejmików będzie musiał na zieloną trawkę się przenosić. Także mówiło się o zwycięstwie, wielkim zwycięstwie aparatczyków PSL-u, a na koniec się okazało, że jednak nie jest ich aż tak wielu i ten wynik był znacznie gorszy, bo 4 lata temu PSL miał 23% głosów.
bardzo sceptycznie podchodzę do twoich słów, bo kluczowa właśnie jest zdolność koalicyjna, bo faktycznie PiS wygrał w sejmikach wojewódzkich, ale czy to realnie przełoży się na to, że będą sprawowali w sejmikach władzę?
No, sześć sejmików tak, już ma.
Samodzielnie.
Jeżeli będą sprawować samodzielnie, no to zobaczymy, jak to się przełoży właśnie tak. Na większość.
Czy się to przełoży?
A może już się powiedzieć tak.
Także tu nie ma nawet z czym dyskutować.
Koalicja Obywatelska, przedstawiciele tych partii, umocniła się w tych dużych miastach jeszcze bardziej niż 4 lata temu, a PiS jeszcze bardziej zbliżył się do Koalicji Obywatelskiej w tym wszystkim, co otacza wielkie miasta. Czy to jest teoria uzasadniona?
No ja bym chyba aż tak tych daleko wniosków nie wyprowadzał, czy to tak jest.
My troszeczkę oceniamy pod wpływem wyników poznańskich. I myślę, że patrząc tutaj na, mogłoby nam się wydawać, nie? Że rzeczywiście, jeśli chodzi o miasta, to PiS nie istnieje. Natomiast jak się okazało, w Gdańsku, w Krakowie jakaś tam rywalizacja jednak jest, więc to nie jest sytuacja aż tak bardzo jednoznaczna.
No właśnie, takie miejscowości, mówiliśmy o Warszawie, ale Łódź, Gdańsk, bardzo symptomatyczne rozstrzygnięcia. W Łodzi wygrywa prezydent Hanna Zdanowska, tylko nie wiadomo, czy będzie prezydentem, bo nie wiadomo do końca, ja czy wojewoda nie będzie próbował wygasić jej.
Też w plebiscycie właśnie w związku z tym, że PiS chce ją właśnie coś jej zrobić tak, i ludzie tym się zdopingowali. Bo
to był syndrom jeśli chodzi o Sawickiej, znany sprawę.
Tak, bo jeśli chodzi o Łódź, to tam ona się za bardzo nie popisała. Tam generalnie łodzianie mówią, że no tam mają większe powody do zmartwień niż w Poznaniu, jeśli
no
chodzi
dobrze,
o realizowanie.
No dobrze, 70%
tak, no i
poparcie.
To był też, to jest dowód kolejny na to, że był to plebiscyt. Bronimy kogoś przed PiS-em, prawda? Występujemy tak. Przeciwko PiS-owi, bo PiS zły chce coś zrobić, więc wszystkie ręce na pokład. No, tak to wyglądało. W tych miastach tak to wyglądało. Tam nie wybierano, tam nie było wyborów samorządowych. To...
Ale patrząc na Gdańsk, tam bardzo ciekawie się dzieje.
No właśnie,
bo postać syna Lecha Wałęsy, która nie wchodzi do drugiej tury, jest Paweł Adamowicz, który tak naprawdę jest panem i władcą Gdańska od kilku kadencji.
Który po raz pierwszy nie miał poparcia ani Lecha Wałęsy, tak. Ani Platformy Obywatelskiej, ani Donalda Tuska, czyli matecznika tak naprawdę.
I teraz pojawia się syn Płażyńskiego, który jest takim symbolem
jeden syn
młodego
wygrywa
pokolenia.
Z drugim synem.
I tak naprawdę myślę, że on wygra w tej drugiej turze. Ponieważ Gdańszczanie, gdzie jest wiele młodych osób, pójdą za młodym głosem, odważnym głosem, który właśnie piętnuje to, co w Gdańsku nie zostało zrobione. Myślę, i tego tam, zabrakło właśnie w kampanii w Poznaniu. To, co było w Gdańsku, było pokazane w kampanii wyborczej.
Chociaż ja mam inne zdanie a propos tego, czego zabrakło w Poznaniu. W Poznaniu zabrakło kandydata, który wyszedłby przed kamery telewizyjne, przyniósł ze sobą szpadel i powiedziałby: patrzcie, drodzy wyborcy, to jest szpadel.
Tak, tak.
Tym szpadlem pierwszego dnia po zwycięstwie zacznę wykopywać te słupki wbijane w pobocza, żeby zwrócić wam miejsca parkingowe.
Ale to jest tak, który powiedział, że pierwszym jego ruchem po wyborach będzie co? Zmiany personalne w Urzędzie Miasta. Tak powiedział prezydent Jaśkowiak w debacie, którą miałem okazję komentować.
A to ciekawe, zmiany personalne tak, w Urzędzie tak, Miasta, który kontroluje.
On po prostu tylko za, że tak powiem, chyba, nie wiem, albo pokazał w ten sposób, że no właściwie wszystko jest okej i nic nie trzeba zrobić, albo może chciał postraszyć niektórych w magistracie może, żeby czasem nie robili jakichś niespodzianek na koniec.
Kontynuując wątek, który poruszyłeś, ja myślę sobie, że to jest właśnie symptomatyczne, że najbliższe 200-250 dni będzie bardzo kluczowe dla tych wszystkich prezydentów, szczególnie tych nowych. Oni, patrząc na wybory parlamentarne, które nas czekają, będą musieli wprowadzić jakieś zmiany w swoim mieście. Tu podam przykład Warszawy, gdzie Trzaskowski mówi o tym, że musi wprowadzić darmowe żłobki. Dlaczego? Bo tego wymusza sytuacja. Jeżeli oni, ci zwycięzcy, nie zrobią w ciągu najbliższych 100-200 dni takich zmian
to
w mieście,
które... To było wylicytowane w kampanii wyborczej.
Tak, ale tu chodzi o coś innego. Muszą dostrzec to, ludzie to muszą dostrzec, żeby później w wyborach parlamentarnych...
Bardzo krótko, Sebastian Borkowski, bo ty trochę w tej tematyce też się bardziej zagłębiałeś. Społecznicy w Poznaniu, to zwycięstwo czy porażka? Bo wynik Doroty Bonghammermeister, Wojciecha Bratkowskiego... średni, natomiast poprzednio był jeden radny, Tomasz Wierzbicki, teraz radnych jest, będzie.
Ja powiem tak, społecznicy byli skuteczni. byli skuteczni. Listę wyborczą, które ułożyli, oni, jak zwrócicie uwagę, postawili na 3 listy wyborcze, gdzie dali swoich najlepszych kandydatów.
W jednych okręgach.
W trzech różnych kontekstach skomasowali najlepszych kandydatów. Tam, gdzie weszła Dorota Bąka-Majster, to ona sama pociągnęła wynik dużej części, ale w rejonie, gdzie wszedł Paweł Sowa z Inwestycji dla Poznania, on szedł drugiego miejsca, wynik pociągnął Paweł Wodarski, równie dobry wynik miał Paweł Głogowski z Stowarzyszenia ULEP Poznań. To była przemyślana strategia. Blisko byli również z Tomaszem Wierzbickim, tam zabrakło trochę głosów, żeby wejść, więc ja myślę sobie, że to jest rzecz, którą wyciągnęli społecznicy, oni po prostu byli skuteczni. To jest coś, czego zabrakło, wydaje mi się, u Jarosława Pucka, że zebrał tych ludzi, były osoby chociażby na Grunwaldzie, które pociągnęły, na przykład pani Ewa Zawija na Grunwaldzie pociągnęła wynik, ale zabrakło tych jeszcze jednych, dwóch osób silnych na liście,
które pociągnęłyby całą listę
i w efekcie doprowadziły, że jeden z kandydatów by dostał wynik. No. Wynik Pawła Sowy, 1600 głosów, on jest dużo niższy niż wielu kandydatów, którzy się nie dostało, ale właśnie dzięki temu, że lista była silna.
Taktyka wyborcza ma równie dobre
znaczenie. Ja myślę, że w przypadku tej sytuacji...
Społecznicy są kwiatkiem na kożuchu tylko. No niestety, no nie będą odgrywali żadnej istotnej roli.
Cały czas mają lepszy wynik niż Kukiz.
No, czas nasz się kończy. No właśnie Kukiz też ani jednego mandatu. Ludzie Jarosława Pucka, Ryszarda Grobelnego, ani jednego mandatu. Lewica tylko 2 mandaty do Rady Miasta Poznania.
W Przemyślu? To już tam szykuje się prezydent z Kukiza. Większość w Radzie Miasta.
I to może być ciekawy eksperyment na skalę ogólnopolską.
Już pierwszy radni w powiecie się pojawiają.
Kto wie, z jakimi konsekwencjami w przyszłości. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeszcze przed nami druga tura wyborów za 2 tygodnie. Już trochę niższa temperatura, ta większość rozstrzygnięć padła. Czekamy na Konin, Kalisz, między innymi trochę innych mniejszych miast w Wielkopolsce. Czarnków na przykład. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Będziemy o tym Państwa informowali, śledzili, komentowali. Dziś robiliśmy to w następującym gronie. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za rozmowę Krzysztof Kaźmierczak, Tyle Kurier Poznański, oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Woźniak, Nasz Głos Poznański.
Dobranoc.
I Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik.
Szczęść Boże, drodzy słuchacze.
Kłania się Państwu. Spokojnego wieczora. Gorąca czołówka.